Między небом а землёй.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Za kilka dni kończy się rok szkolny, a pogoda to już w zasadzie od dawna jest wakacyjna. Dla wielu osób stałym i oczywistym elementem wakacji jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Cały czas trwają elektroniczne zapisy na nią, a w tym tygodniu będzie można także zapisać się fizycznie. O szczegółach pielgrzymki jeszcze w tej godzinie programu, w której także o szkoleniu dla delegatów do spraw ochrony dzieci i młodzieży z diecezji w całej Polsce. Będziemy również wspominali 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Poznania. Między niebem a ziemią. Zapraszam. 20 czerwca 1983 roku do Poznania przybył Jan Paweł II podczas swojej drugiej pielgrzymki do Polski. Odprawił m.in. do dziś pamiętaną mszę na Łęgach Dębińskich. Miała wtedy miejsce beatyfikacja siostry Urszuli Leduchowskiej. O wspomnienia tamtego dnia Jacek Butlewski poprosił księdza Tadeusza Magasa, Bogusława Kiernickiego i Wojtka Wardejna.
Wielka jest moja radość, że mogę dzisiaj przybyć do grodu Przemysława, pielgrzymując do Polski na ojczysty jubileusz Pani Jasnogórskiej.
Przyszedłem tu na to miejsce na to spotkanie wyjątkowe pielgrzymami z Bóg-ku. Wtedy byłem akurat tam wikariuszem, duszpasterzem młodzieży. Zachęciłem mieszkańców i się o dziwo, że ten wieczór niedzielny, bo w niedzielę wchodziliśmy wieczorem, zebrało się tak wiele osób, że oni poprzednio na tych spotkaniach organizacyjnych nie byli. Także musiałem podzielić się na takie potężne trzy grupy i 30 kilometrów przez całą noc szliśmy. Oczywiście z przystankami.
Noc wcześniej jeszcze malowaliśmy transparent, który wzięliśmy z sobą. To było dla nas ważne hasło. Na transparencie napisaliśmy te pamiętne słowa Jana Pawła II. Nie ma sprawiedliwej Europy bez Polski niepodległej na jej mapie. Więc z tym transparentem poszliśmy na spotkanie. Było to też trochę tak, też to, co dla mnie było z jednej strony bardzo ważne, to, że ten transparent w odpowiednim momencie zawisł. Później poszliśmy z nim, gdy Ojciec Święty objeżdżał Poznań jadąc na spotkanie do katedry. Mam takie przekonanie, na takie zdjęcie gdzieś zachowałem, jak w pewnym momencie Ojciec Święty w tym papamobile, przejeżdżając obok nas, spojrzał w kierunku naszego transparentu i pobłogosławił. To może to jest bardzo indywidualne odczucie, ale byłem przekonana, byliśmy bardzo blisko przy samej drodze, że coś takiego miało miejsce.
Dzisiaj witam tutaj mego rówieśnika w nominacji biskupiej, arcybiskupa Jerzego, księży biskupów pomocniczych i wszystkich obecnych przedstawicieli Episkopatu.
Miasto w tamtym czasie, to czuło się, że było święto wielkie miasta Poznania. No, najważniejsze wydarzenie w historii miasta, ale dobrze ten klimat, ta życzliwość ludzka, no wszyscy byliśmy tacy, jacyś inni, tak? Bo to inna jakość przyszła w tym momencie, w tym dniu, właśnie z racji pobytu Ojca Świętego. No i to, co Ojciec Święty nam tutaj przekazał. Właśnie tu błogosławiona Urszula wtedy otrzymała ten właśnie piękny tytuł błogosławiony, wyniesiona na ołtarze. Ojciec Święty pięknie nam przypomniał o takich dwóch sprawach. O pomniku Najświętszego Serca Pana Jezusa. Później w tych rozmowach trochę zawstydziliśmy się, że zapomnieliśmy, że w Poznaniu był pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, że ten pomnik powinien wrócić do miasta, bo przecież to tworzy naszą historię. To mówi o tamtym czasie, kiedy poznaniacy pragnęli być w Polsce, być wolni i właśnie ten Najświętszego Serca Pana Jezusa pomnik o tym wdzięczności. Także to dla mnie było tak wzruszające, jak również o tym, że ojciec wspominał o krzyżach poznańskich.
Że nie mógł być, bo czy właśnie,
a pamiętam taki właśnie moment ten organizacyjny, kiedy władze miasta proponowały różne miejsca spotkania, bo najpierw...
Pod Poznańskim.
Tak, tam gdzieś trochę aż daleko. Gdzie to lotnisko takie szybowcowe pod Poznaniem? Tam gdzieś właśnie tam proponowano to spotkanie. Wiem, że jest jeszcze tak jedno...
W tamtych czasach ta abstrakcja zupełnie...
No przecież ponieważ... komunikacji nie było takiej. Tak, no, nie jeździliśmy samochodami, tak jak teraz. Tych samochodów nie było tak wiele. Także to byłoby uciążliwe. wielka, wielka uciążliwość. Myślę, że ludzie by sobie z tym poradzić musieli, ale no taka rzeczywistość. I wreszcie to miejsce, myślę, że to opatrznościowe. Te łęki okazały się, bo przecież tu się zebrało ponad milion ludzi.
Był straszny upał, naprawdę się wszyscy gotowali. Ołtarz był ustanowiony tak mniej więcej obecnym połączeniu drogi dębińskiej tutaj. Całe pole dębińskie, gdzie nie było tylu drzew, było tylko na obrzeżach, był podzielony przez takie wielkie bariery z sosen, okorowanych po prostu. To były wyznaczone sektory, do których każdy miał odpowiedni numerek, do nich się dostawał. Wszyscy moi koledzy, którzy pracowali przy tym jako wolontariusze, byli tą taką jakby ochroną, bo milicja z OMO stało poza terenem Łęków Dębińskich. Wszyscy chodzili z opornikami, jak wchodzili do tego sektora, zakładali oporniki, bo w stanie wojennym z OMO się bardzo czepiało właśnie tego symbolu oporu. To było wspaniałe wydarzenie. Zapadło w moją pamięć, mimo że nie jestem zbyt religijny. To się łączyło to, co powiedział Jan Paweł II, tej ziemi. To był jeden z powodów obalenia komunizmu tak naprawdę, bo sobie koledzy, towarzysze nie zdawali sprawy, jaka to jest siła.
Mówił to 4 lata wcześniej, w roku 79, a w 83 też ważne słowa, beatyfikacja siostry Leduchowskiej. Natomiast z jakiej odległości ty oraz inni fotografowie widzieliście papieża? To nie wiem, było 10 metrów, 100 metrów?
5. Nie było wielu fotografów, bo oczywiście ten... Nie pamiętam, zawsze zapominam jego nazwiska. Myśmy byli dopuszczeni tak na 5 metrów po prostu. Z tym, że ja krążyłem, miałem przepustkę po całym terenie, także sobie po prostu tym aparatem... Ja wtedy miałem jakiegoś Fieda miałem z jednym tylko obiektywem, także... Ja się miałem możliwość kręcenia się po całym właśnie, całym tym terenie. No bez wchodzenia na scenę oczywiście, pod ołtarz, że tak powiem, ale ołtarz był oczywiście na podwyższeniu, także to była ta scena, ale tak z 5 metrów.
Ksiądz Magaz mówił, że dlatego, żeby był widoczny z Wildy też, nie wiem, czy...
Tak, to jest ulica Jerzego, ile dobrze pamiętam.
No było
to...
widać ludzi, którzy tam obserwowali?
Tak, tak, tak. To jak się wyszło na te ciągi takie komunikacyjne, które oddzielały sektory, było widać, bo było tak mnóstwo ludzi, że jak się stało w tych sektorach, to było widać tylko ołtarz. W innych kierunkach nie było, było tylko widać Morze Główki.
Miejsce, na którym stoję, odegrało podstawową rolę nie tylko w historii chrześcijaństwa, ale także w historii państwa i kultury polskiej. Katedra pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła świadczy o tym, że od początku Kościół na tej ziemi piastowskiej i w całej Polsce związał się z Rzymem. Z Rzymem nie tylko jako stolicą Piotra, ale także jako ośrodkiem kultury. Stąd też kultura polska posiada znamiona nade wszystko zachodnioeuropejskie.
Jak chronić dzieci i młodzież przed przypadkami wykorzystywania seksualnego, do jakich dochodziło w kościele. W każdej polskiej diecezji tworzone są biura delegatów, gdzie osoby skrzywdzone mogą zgłaszać takie przypadki. A w Gnieźnie odbyło się ogólnopolskie szkolenie dla duchownych i świeckich, którzy mają je weryfikować. To do nich mogą zgłaszać się osoby poszkodowane. Rafał Muniak.
Zdarza się, że osoby mają za sobą próby samobójcze, jakąś głęboką depresję, długoletnie leczenie, w tym leczenie w szpitalach psychiatrycznych.
Wykorzystanie seksualne przez osoby duchowne ma często niszczące działanie na ofiary, mówi siostra Agnieszka Fortuna, psycholog ze zgromadzenia Sacré Cœur w Poznaniu.
Są to bardzo rzeczy obciążające i niekiedy bardzo niszczące życie, których nie da się naprawić. Można trochę polepszyć życie osoby, która jest skrzywdzona. Co jest ważne dla osoby skrzywdzonej, raz, żeby uznać jej krzywdę, dwa, żeby otrzymała jakąś formę sprawiedliwości i zadośćuczynienia.
W kościele ujawnienie tych przypadków ciągle trwa, mówi ksiądz Piotr Studnicki, kierownik biura delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
Do połowy 2018 roku wiedzieliśmy o około 600 osobach skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w kościele. I od połowy 2018 roku, to jest ostatnie powiedzmy 5 lat, mamy kolejne 600 osób. Czyli to pokazuje, że no bardzo nam poszło do góry zgłaszanie i Bogu niech będą dzięki tym wszystkim ludziom, bo można zareagować tylko wtedy, kiedy się wie, że się dzieje krzywda. prawda?
Czy wszystkie te przypadki uznajecie za prawdziwe?
No, z tych naszych badań statystycznych wynika, że około 10% to są tak zwane historie, które zostają uznane na etapie postępowania wstępnego jako bezpodstawne. Ale to pokazuje, że 90% jest procedowanych dalej.
Pomoc dla ofiar także przez Kościół jest oferowana, zapewnia Marta Titaniec, prezes Fundacji Świętego Józefa.
W ostatnim roku udzieliliśmy pomocy terapeutycznej, medycznej, zakup leków, edukacyjnej i prawnej na prawie 300 tysięcy złotych dla prawie setki osób skrzywdzonych. Widzimy, jak szczególnie pomoc terapeutyczna, bo ta jest największa. Osoby odbudowują swoje życie. Osoba, która w wyniku krzywdy nie była w stanie ukończyć studiów, czy przerwała, czy edukacji. No właśnie ostatnio wpłynął wniosek na taką pomoc edukacyjną, zakup narzędzi, które pomogą osobie w znalezieniu pracy i rozpoczęciu życia, więc chcemy, przede wszystkim wspieramy bardzo konkretnie.
Po to, aby skrzywdzonym pomagać jeszcze lepiej, Kościół organizuje i szkoli delegatów do pomocy ofiarom.
Są to zazwyczaj sytuacje bardzo trudne i złożone, dlatego przedstawiciele ci powinni być dobrze przygotowani, mieć takie kompetencje od strony psychologicznej, seksuologicznej, no ale też takie ludzkie, związane z jakąś empatią.
Mówi ksiądz Wojciech Rzeszowski, delegat z Gniezna.
No, trzeba myśleć bardzo szeroko o tworzeniu Kościoła jako bezpiecznej przestrzeni, stąd często wielu delegatów jest też włączonych w proces właśnie albo prowadzenia szkoleń, albo różnych działań prewencyjnych.
Jakie to są działania prewencyjne?
Takie szkolenia przechodzili wszyscy księża, katecheci, osoby zaangażowane w życie parafii, czyli nawet organiści, którzy często prowadzą różne scholki.
Jestem delegatką właściwie od stycznia. Dowiedziałam się o tym szkoleniu i przyjechałam pierwszy raz, jestem tak. Siostra Judyta Gabriela Fajker, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Karola Borromeusza z Mikołowa. Nabieram doświadczenia. Też jeżeli chodzi o takie prawne kwestie. Jestem delegatką, więc muszę przyjmować zgłoszenia jako osoba pierwsza, więc nabywam też doświadczenia, jak przeprowadzić taką rozmowę z osobą skrzywdzoną, która do mnie przychodzi. Też różne znajomości, tak, nawiązuję. Mogę się kontaktować z ludźmi, którzy naprawdę mają wiedzę na ten temat, są do tego przygotowani, wykształceni. Bardzo sobie też cenię tutaj współpracę z Fundacją Świętego Józefa, tak, też nawiązałam kontakt, także nam nowym, którzy tutaj jesteśmy pierwszy raz, daje nam to bardzo, bardzo dużo.
A zetknęła się już kiedyś siostra właśnie z taką osobą skrzywdzoną, rozmawiała siostra?
Tak, mimo tego, że jestem od 3 miesięcy, miałam już zgłoszenie i zetknęłam się z osobą. Myślę, że w miarę możliwości przyjęłam to tak, jak powinnam.
To są pewnie bardzo trudne rozmowy, tak?
Bardzo trudne rozmowy i no, wymagające przede wszystkim takiego dobrego otwarcia, podejścia, zrozumienia tej osoby, mimo tego, że to są takie trudne sprawy, też nie możemy dać znać po sobie, że gdzieś tam bardzo to przeżywamy, także myślę, że tutaj na takich szkoleniach się można też wszystkiego nauczyć, prawda, ale też zdobywamy to doświadczenie poprzez kontakt z tymi osobami. No.
Właśnie jak siostra uważa, na ile pomoc takim osobom jest ważna dla Kościoła?
Bardzo ważna jest ta pomoc i uważam, że tutaj Kościół powinien wychodzić naprzeciw, co zresztą robi, tak, powinien te osoby otoczyć jak najbardziej bardziej swoją opieką, pomocą psychologiczną, terapeutyczną, wysłuchaniem, jak i po prostu później też pomocą w zgłoszeniu, pomocą przy później różnych etapach, które następują po zgłoszeniu tego do kongregacji, bądź prokuratury, czy Stolicy Apostolskiej.
A widać, że już nie ma tolerancji dla sprawców w Kościele, że ci sprawcy nie są przenoszeni gdzieś z parafii na parafię? Jak to bywało kiedyś?
Myślę, że duży problem, jaki był kiedyś i który towarzyszył wielu przełożonym, to był przede wszystkim brak świadomości i edukacji. Trochę podobnie jak zresztą w innych problemach, jak związanych z na przykład z problemami alkoholowymi. Brak jakiejś głębszej świadomości, na czym polega problem i jak się on może przekładać, rzeczywiście mógł prowadzić do tego, że wiele rzeczy było po prostu źle rozegranych i źle załatwionych. Może niekoniecznie ze złej woli, raczej bezwiednie, że tak powiem, czy nieświadomie, ale no, to mogło potem owocować bardzo przykrymi, trudnymi konsekwencjami. Stąd dzisiaj ta świadomość jest znacznie większa. Ja nie mówię, że ona jest doskonała i pewno mamy miejsca w Kościele, gdzie ta świadomość jest trochę większa albo trochę mniejsza, natomiast ta świadomość jest rzeczywiście większa. Coraz więcej mamy profesjonalnie przygotowanej kadry, która potrafi się tematem zająć, więc idziemy, myślę, do przodu. I natomiast no, ciągle jest dużo do pracy, bo życie jest bogate z historii i przypadki są też bardzo trudne. Jeśli takie problemy się pojawiają, to są to często osoby w jakiś sposób jednak zaburzone i czasem te zaburzenia są bardzo widoczne i jaskrawe, a czasem są bardzo ukryte, zawoalowane, stąd nie zawsze wszystko widać i nie zawsze można wszystko odczytać.
I co może teraz zrobić Kościół w stosunku do takiego sprawcy? Co robi?
No przede wszystkim, jeżeli ma jakieś zgłoszenie albo coś się dzieje, no to musi to zweryfikować i to w trybie natychmiastowym, żeby sprawdzić rzeczywiście i podjąć jakieś działania wyjaśniające. Jeśli się okaże, że jest to prawdopodobne, no to każdy przełożony ma środki administracyjne, żeby zabezpieczyć ewentualną tą ofiarę czy inne ofiary, czyli nałożyć jakieś sankcje administracyjne po to, żeby uniemożliwić dalsze krzywdzenie i uruchomić procedurę. Czyli najpierw jest to postępowanie wstępne, wyjaśniające, potem po konsultacji z odpowiednią strukturą watykańską jest najczęściej rozpoczęcie procesu administracyjnego lub karnego w sądzie metropolitalnym, więc prowadzi się całą tą procedurę i w zależności od tego, co zostanie ustalone, podejmuje się konkretne działania, które albo są jakąś formą czasowej kary, albo długoterminowej, na przykład odsunięcie od wszelkiej posługi czy nakaz pobytu w jakimś miejscu. Z największą taką karą właściwie to jest wydalenie ze stanu duchownego i pozbawienie w ogóle jakiejkolwiek pracy i wykonywania władzy święceń.
Arcybiskup Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski, napisał w oświadczeniu, że myśli o skrzywdzonych. Zawstydzające, że przez dziesięciolecia nie dostrzegaliśmy ich krzywdy i cierpienia, oświadczył prymas Polski. Zapasy plastrów na odciski i wygodne sandały. To konieczność w bagażu każdego pątnika. 6 lipca spod katedry po raz kolejny wyruszy poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tę podróż zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i fizycznej można przeżyć na wiele sposobów, ponieważ każda grupa ma swój indywidualny charakter. Łącznie z ich 8. O ich specyfice Sandra Soluk rozmawia z kierownikiem pielgrzymki, księdzem Janem Markowskim.
W ubiegłym roku, po tym czasie epidemii, kiedy w pierwszym czasie pielgrzymowali sami księża, potem odbyła się sztafeta pielgrzymkowa. W zeszłym roku wróciliśmy już w takim normalnym stylu na trasę pielgrzymki, ale właśnie przy tej bardzo dla niektórych poważnej zmianie odeszliśmy od numerów grup na rzecz właśnie nazw, które właśnie są tą cechą charakterystyczną, szczególnie dla grup poznańskich. Na przykład, jak sama nazwa wskazuje, grupa młodzieżowa jest dedykowana młodzieży, grupa rodzinna rodzinom. Mamy grupę pokutną i grupę wyciszenia. Może dla niektórych coś zaskakującego na pielgrzymce, że można iść w ciszy. Jest taka grupa, którą prowadzą ojcowie franciszkanie. I rzeczywiście w tej grupie spora część dnia to cisza, medytacja, brak gitary, co dla takiego przeciętnego pielgrzyma może być szokiem, ale może w dobie większego hałasu, w którym żyjemy, też dla niektórych jest to coś ważnego.
Jest ona na pewno wyjątkowa. Jesteśmy na stronie pielgrzymka archpoznań.pl i oczywiście wszystkie te informacje można tutaj znaleźć. Klikam w zakładkę grupy pielgrzymkowe. Młodzieżowa. Zastanawiam się, czy są jakieś twarde ograniczenia wobec tej grupy, ale wobec wszystkich grup, bo niby dla młodzieży, ale każdy może jednak do tej grupy się zapisać.
Tak, nie ma limitów w tych grupach, ponieważ właśnie w ubiegłym roku, zmieniając trochę organizację pielgrzymki, wiadomo, że to działo się na bazie wcześniejszych grup i oczywiście są osoby, które w grupach wcześniejszych, tych numerowanych, pielgrzymowały. No i też z jakiegoś sentymentu, może pewnego przyzwyczajenia chcą dalej pielgrzymować, czego oczywiście nikomu nie zabraniamy. Jak ktoś ma 70 lat i się czuje młody duchem i jeszcze do tego będzie i rozumiał i będzie się dogadywał z młodymi ludźmi, którzy chodzą do liceum albo studiują, to również zapraszamy.
Czyli grupa młodzieżowa kojarzy się z kolorem niebieskim, grupa ekstremalna kojarzy się z kolorem żółtym. To jest ta najdłuższa na trasie, 330 km. W porównaniu z iloma na normalnych trasach?
Około 300 km mniej więcej. Faktycznie ta grupa strzankowa ma najdalej, chociaż niedawno miałem telefon od osób zainteresowanych pielgrzymowaniem i pojawiło się pytanie, czy ta grupa pielgrzymuje w nocy. Albo śpi w jakichś takich specyficznych warunkach. Nie, takie rzeczy się nie dzieją. Musimy pielgrzymować w ciągu dnia również ze względów bezpieczeństwa, ale rzeczywiście ta ekstremalność to ilość kilometrów i ilość dni, ponieważ z Poznania wychodzimy 6 lipca, a ta grupa już będzie wychodzić 3 lipca po południu z Czankowa.
Grupa pokutna to jest ta, która według opisu wymaga od uczestnika specjalnego poświęcenia.
Tak, poświęcenie przede wszystkim modlitewne i takie, można powiedzieć, tradycyjne pielgrzymowanie. Ta grupa jakby nawiązuje w ogóle do początków pielgrzymowania tutaj poznańskiego. dla wielu 89 to jest jakaś taka odległa historia, przecież wielu pielgrzymów przecież jeszcze wtedy nie chodziło tutaj na świecie, ponieważ średnia wieku, można powiedzieć, jest dosyć niska. Także to jest taka grupa dedykowana osobom, które może mają jakąś specjalną intencję, chcą właśnie przez modlitwę, przez swój własny wysiłek zadośćuczynić, modlić się za innych, to też coś ważnego i właściwie to jest jeden z takich fundamentów pielgrzymowania, jeżeli w ogóle spojrzymy na istotę tej formy pobożności.
Czy ksiądz jako kierownik pielgrzymki w ogóle jest w stanie się w to zaangażować, czy chodzi na jakąś inną, żeby trochę się pomodlić?
Z pielgrzymką jestem związany od 15 lat. Od kleryka na samym początku seminarium, gdzie grałem na gitarze w grupie, potem byłem przewodnikiem jednej z grup, aż właśnie do tego etapu, kiedy teraz przygotowuję i organizuję wszystko, co jest potrzebne, żeby pielgrzymi do Częstochowy bezpiecznie dotarli. Mimo tego, że ta organizacja zajmuje rzeczywiście bardzo dużo czasu i energii i to jest też jakaś forma poświęcenia, to każdego dnia udaje mi się przejść przynajmniej jakiś jeden odcinek z którąś z grup losowo wybraną. Ale myślę też, że dla mnie bardzo takie ważne doświadczenie to była pielgrzymka do Santiago de Compostela. To pielgrzymowanie jest zupełnie inne niż to, które tutaj znamy z tej tradycji polskiej, gdzie w całej Polsce jest wiele setek tysięcy pielgrzymów, którzy idą w grupach, śpiewają, jest głośno i radośnie. Natomiast do Santiago jednak raczej idzie się w bardzo małej grupie albo indywidualnie.
To znaczy indywidualnie jest trudniej.
Może tak być. To trochę zależy od nastawienia konkretnej osoby. Jeżeli ktoś jest z natury gdzieś tam samotnikiem i woli ciszę i spokój, to powie, że to jest dla niego rewelacyjne rozwiązanie. Ale po doświadczeniu właśnie takiego pielgrzymowania do Częstochowy, no to najpierw trzeba trochę się przestawić. Nie ma zbyt wielu osób obok, nie ma takiej motywacji zbiorowego pielgrzymowania, że nawet jak ktoś ma ciężki dzień, to 30 osób go zachęci i właściwie ta grupa kogoś tam ciągnie albo popycha do przodu, żeby przeszedł kolejny odcinek. Nie? To już trzeba mieć rzeczywiście taką wewnętrzną mobilizację, żeby przełamywać pewne jakieś kryzysy, które mogą się na trasie pojawić.
Czyli mamy grupę pokutną, młodzieżową, ekstremalną, wielbienia, biblijną, wyciszenia, rodzinną, miłosierdzia oraz cztery lokalne wyruszające spod Poznania.
Tak, to są tak zwane grupy opalenickie i one właściwie swoje nazwy i ten skład osobowy mają bardziej zaczerpnięty właśnie z tych miejscowości, z których pielgrzymi wychodzą.
Którą z nich, z tych 12, najlepiej ksiądz czuje?
Tak naprawdę muszę czuć wszystkie, żeby każdemu się dobrze pielgrzymowało. Jestem związany z dwoma grupami, ponieważ grupa ekstremalna powstała na podstawie połączenia grupy trzeciej i 12. I właśnie w seminarium, kiedy chodziłem na pielgrzymkę, to z grupą trzecią. A później zostałem przewodnikiem grupy czwartej, która zaczęła współtworzyć grupę wielbienia.
Wielbienia, czyli dużo śpiewów.
Też modlitwy potem na postojach, na samym końcu dnia, kiedy jest adoracja i wielbienie w kościele. Także jak ktoś lubi pośpiewać i trochę może w taki zewnętrzny sposób się pomodlić, to również zapraszamy.
A grupa Miłosierdzia zapewne na patronkę wzięła sobie świętą Faustynę Kowalską.
No między innymi, ale też ta nazwa jakby związana jest z taką dedykacją dla osób chorych, również niepełnosprawnych. Trasa tej grupy umożliwia również takim osobom pielgrzymowanie do Częstochowy. Wiadomo, że jest to spore wyzwanie, ale też takie osoby na pielgrzymce w historii się pojawiały.
Na pielgrzymkę zapisać można się poprzez formularz internetowy, który znajduje się na stronie wydarzenia. Natomiast osobiste zapisy odbędą się w ostatnią sobotę czerwca przy Kościele Najświętszego Serca Jezusa i Świętego Floriana w Poznaniu przy ulicy Kościelnej między godziną 9 a 13. Ilu tak naprawdę uczniów miał Jezus Chrystus? Już teraz zdradza salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza liturgia słowa 11 niedzieli okresu zwykłego zaprasza nas, żebyśmy spojrzeli na siebie jako na lud należący do Boga, jak na szczególną Bożą własność. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. I widzimy, że Bóg ustanowił tę swoją wyłączną własność już na Synaju, kiedy to zaprosił Izraela, żeby stanowił swoisty zaczyn wśród całej rodziny ludzkiej. Bóg obiecał, że będzie, tak jak dotąd wyprowadzających z Egiptu, dalej opiekował się nimi, a oni ze swojej strony mieli zachowywać przymierze, strzec przykazań, a przede wszystkim słuchać, nieustannie słuchać głosu Boga, który będzie ich prowadził. Zatem Izrael miał nie tylko swoją szczególną tożsamość jako Boża własność, ale miał też od początku szczególną misję wobec ludzkości, wobec świata. Dzisiaj misja ta jest przeniesiona także na Kościół, który staje się w sposób mistyczny, szczególny nowym ludem Bożym, nowym Izraelem. Ten lud Boży poszerza się przez zesłanie Ducha Świętego i wykracza poza ramy narodu izraelskiego dzisiaj. I wszystkie ludy są zaproszone do tego, by odpowiedzieć na to Boże zaproszenie. I widzimy z kolei w dzisiejszej Ewangelii, jak Jezus realizuje tę misję znacznie później, jakieś 13 wieków później, kiedy powołuje swoich apostołów, widzi ten lud Boży, widzi tę własność i widzi, że ich kondycja, martwi go ich kondycja, ponieważ widząc tłumy, lituje się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza, a przecież Izrael wiedział, że jego pasterzem jest Bóg. Zatem jak musiało być osłabione to poczucie ich przynależności do Boga? Jak musiało osłabnąć już to przymierze w ich sercach, że wyglądali, jakby nie mieli pasterza, jakby ta relacja z Bogiem zupełnie gdzieś rozluźniła się, jakby stracili to, co otrzymali jako wielkie dziedzictwo, swoją właśnie tożsamość i misję. No i wówczas Pan Jezus mówi, że to żniwo jest wielkie, że nadal jest jeszcze mnóstwo ludzi, których Bóg chciałby widzieć w tej swojej owczarni. Mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, tego swojego właściciela, żeby wyprawił robotników na swoje żniwa, aby ludzie znowu zobaczyli, że należą do Boga. Należą do Boga, to znaczy, że są szczególni, cenni w oczach Bożych, że to nieprawda, że Bóg się nimi nie interesuje, ale potrzeba ludzi, którzy o tym zaświadczą, potrzeba w tym sensie proroków, którzy będą widzieli tę głęboką rzeczywistość, że nikt nie jest skazany na zapomnienie u Boga, przed Bogiem. I wtedy Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów. Udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, by leczyli choroby i wszelkie słabości. Czyli to są te rzeczywistości, które często właśnie oddzielają ludzi od ich Boga. Boga, który jest Bogiem Wszechmogącym, który może się z łatwością rozprawić z tymi wszystkimi niedoskonałościami, choćby ludzkiej natury, które są jakimś efektem zła obecnego w świecie, jakichś braków. Zatem Pan Jezus wezwał tych apostołów, by zaczęli to dzieło przywracania ludzi ich Bogu, żeby byli świadkami tego, że Bogu zależy na człowieku. No i widzimy listę 12 apostołów, ale wiemy, że to nie byli jedyni uczniowie, którzy zostali zaproszeni do tego dzieła. Wiemy później z dziejów apostolskich choćby, że oni mieli swoich współpracowników, że rozeszli się z nimi na cały świat. Wiemy z innej misji, że uczniów Jezusa było ponad 70. Później w Dziejach Apostolskich widzimy jeszcze większą liczbę tych, którzy za Jezusem chodzili, którzy zgodzili się przyjąć też tę misję takiego odnowienia relacji przymierza Boga z Jego ludzkością. Tym bardziej, że Pan Jezus nadaje im bardzo jasne przykazanie, bardzo jasną wskazówkę. Idźcie do tych, do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie jest już Królestwo Niebieskie. Daję im władzę, uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Czyli wyraźnie Jezus chce, żeby przywrócili najpierw tych, którzy jakoś w tej drodze ustali, którzy w tym przymierzu nie wytrwali, którzy stracili tę tożsamość czy poczucie tej przynależności do Boga, a co za tym idzie, też to wszystko, co się z tą przynależnością wiąże, całą moc, jaką Bóg im obiecał, kiedy zawarł z nimi przymierze, moc, że będzie ich strzegł przed złem, że będzie ich prowadził. Z jakim szczególnie przesłaniem apostołowie i ich współpracownicy aż do dnia dzisiejszego zostali rozesłani po świecie, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Jezus wybiera apostołów. Od 2000 lat ci apostołowie mocą Ducha Świętego wybierają sobie także następców i współpracowników. I tak Kościół od 2000 lat blisko przemierza ziemię, żeby przywracać ludzi do Boga, do tej owczarni, żeby szukać zbłąkanych, zagubionych owiec. I głosi cały czas nic innego jak tę właśnie prawdę, z którą apostołów rozesłał sam Pan Jezus. Prawdę o Królestwie Niebieskim, że Królestwo Boga jest blisko, że Bóg jest blisko. To jest jedyna misja, jaką Bóg chce, żeby Jego ludzie, Jego lud realizował na świecie, czyli wobec całej ludzkości, żeby Jego lud stawał się zaczynem, żeby to Królestwo Boże powoli zaczyniało całe ciasto rodziny ludzkiej. No i misję tę realizujemy także w szczególny sposób, tak jak święty Paweł opisuje to w liście do Rzymian dzisiaj, wyjaśniając, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy bezsilni, gdy byliśmy grzesznikami. I to jest niezwykła prawda, ponieważ ludziom często może wydawać się, że ich los nikogo nie obchodzi, że są właśnie jak te owce zabłąkane, że są jak ci, którzy błąkają się gdzieś przez życie, przez ziemię, bez celu, nie widzą tego celu wieczności. I dlatego posłani apostołowie, ich następcy, ich współpracownicy dzisiaj są posłani na świat po to, żeby przypomnieć o tym, że Jezus Chrystus umarł właśnie za tych wszystkich pogubionych, że to nie jest tak, że Jezus wychodzi tylko do tych grzecznych, dobrych, do tych, którzy zasługują na bycie apostołami. Nic bardziej mylnego. Święty Paweł, apostoł, wyjaśnia Rzymianom, że o ile ktoś może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ponieść śmierć, oddać życie za kogoś sprawiedliwego, no może jeszcze, to Chrystus oddał swoje życie za nas wtedy, gdy myśmy przybijali Go do krzyża naszymi grzechami. Chrystus, Syn Boży. Bóg nie ma o to nawet do nas żalu czy pretensji. Bóg posyła swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne, aby nie zginął, aby był wolny od grzechu. Czyli Bóg znowu usuwa kolejną, każdą przeszkodę, jaka może ewentualnie oddzielać Jego ludzi, Jego owce od Jego samego dobrego pasterza. Dlatego dzisiejsza niedziela to dobra okazja do tego, żeby spojrzeć na siebie także w tej perspektywie i zapytać się, czy jestem może tym wezwanym do tego, by kontynuować misję Jezusa, a może jestem tym, do którego Pan Jezus posyła swoich wysłanników, żebym wrócił do Jego przyjaźni, do Jego owczarni. Tak czy inaczej, każdy z nas ma szczególne swoje miejsce w sercu Boga. Bóg jest blisko i największą misją, największym przesłaniem Kościoła, wspólnoty uczniów Jezusa jest, żeby dać poznać światu, czyli ludziom, którzy może jeszcze Go nie znają, którzy może jeszcze nie doświadczyli Bożej miłości, że On rzeczywiście jest naszym Bogiem, a my jesteśmy ludem Jego pastwiska, że jesteśmy Mu szczególnie bliscy, że Jemu zależy na nas, bo jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi.
I z tą świadomością pewnie nieco łatwiej wchodzi się w nowy tydzień. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.